Dzień dobry, przed mikrofonem Marzena Tarnowska. Moim gościem jest adwokat Mikołaj Wachowicz, właściciel kancelarii Wachowicz, adwokaci i radcowie prawni, a także rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor, bardzo mi miło.
Porozmawiamy o przemocy w rodzinie i o rozwodach. Panie mecenasie, na początek, czy zauważa Pan wzrost liczby spraw rozwodowych lub dotyczących przemocy w rodzinie w ostatnich latach?
Pani redaktor, niestety tendencja od lat jest niekorzystna i ewidentnie dostrzegalny jest wzrost. Aktualnie w Polsce odsetek małżeństw kończących się rozwodem wynosi około 40% z drobnymi odchyleniami od podanej liczby, a także od przyjętej metody statystycznej.
Też mówimy o tym, że jest przemoc w rodzinie. Co obejmuje ten termin?
To bardzo pojemne pojęcie. Polskie ustawodawstwo nie posługuje się stricte sformułowaniem przemoc w rodzinie. Mamy do czynienia przede wszystkim z pojęciem przemocy. Pojęcie przemocy, zgodnie z wykładnią ustawy karnej, a zwłaszcza artykułem 207, który mówi o znęcaniu się nad osobą najbliższą, czyli w praktyce w przeważającej mierze wypadków chodzi o właśnie członków rodziny, to przemoc przede wszystkim fizyczna, przemoc coraz częściej psychiczna, ponieważ również na przestrzeni dekady widzimy pewnego rodzaju modyfikacje, jeżeli chodzi o modus operandi działania sprawców, o sposób działania. Gdy rozpoczynałem swoją praktykę adwokacką, to większość spraw związanych ze znęcaniem to były sprawy stereotypowe. Z reguły, niestety, mężczyźni nadużywający alkoholu nie radzili sobie z emocjami, nie radzili sobie ze sposobem na spędzanie wolnego czasu i rozładowali te emocje w bardzo negatywny sposób, właśnie stosując przemoc fizyczną wobec żony, często również niestety wobec dzieci. Obecnie widzimy, tak jak wspomniałem, swego rodzaju modyfikacje i te przestępstwa związane ze stosowaniem przemocy fizycznej, o ile nie zostały wyeliminowane, to bez wątpienia przemoc psychiczna zaczyna dorównywać również temu działaniu czysto fizycznemu. Co więcej, również na terenie Radomia coraz częściej dostrzegalna jest przemoc ekonomiczna, czyli niejako mówiąc kolokwialnie próba szantażu pieniędzmi swoich najbliższych, co jest zgodnie z artykułem 207, o którym już wspomniałem, na równi karane jak naruszenie nietykalności fizycznej czy spowodowanie poważniejszych obrażeń u pokrzywdzonych.
To jest bardzo duży zakres negatywnych rzeczy, o których mówimy. I teraz co powinny zrobić osoby, które są dotknięte tą przemocą? Od czego mają zacząć? No, jeżeli się boją się zacząć. Jak to powinny zrobić?
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia trudnego boju o swoje bezpieczeństwo to tak naprawdę zrozumienie, że ofiara nie jest winna. Mechanizmy, które obserwujemy psychologiczne u pokrzywdzonych, często polegają na tym, że w jakiś sposób zostaje im wmówione, że to one zasłużyły, przysłużyły się, czy w zasadny sposób, mówię tutaj w cudzysłowie, sprowokowały sprawcę. To nieprawda. Więc pierwsza rzecz to zrozumienie tego, że to nie ofiara jest winna i wyłącznie winny jest sprawca. Druga kwestia to już kwestia stricte związana z podjęciem działań. Od lat ochrona prawna wzrasta. Mamy do czynienia przede wszystkim z artykułem 207, który penalizuje, tak jak wspomniałem, znęcanie się nad osobami najbliższymi. Obowiązuje od lat również w polskim porządku prawnym ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która pozwala praktycznie na natychmiastowe wyprowadzenie sprawcy z domu. Bo jak mawiają Anglicy, my home is my castle i w domu do poprawnego funkcjonowania musi być poczucie bezpieczeństwa. Bez tego nie da się w żaden sposób funkcjonować. Wspomnę jeszcze tylko o tym, że również uprawnienia policji zostały rozszerzone. Także policjanci przyjeżdżający na interwencję mają możliwość zastosowania praktycznie natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym. Co prawda początkowo na okres 14 dni, ale w następnej kolejności ten nakaz zostaje w odpowiedniej procedurze prawnej wydłużony.
Panie mecenasie, ktoś podejmuje te kroki. Czy istnieją takie środki, które mogą natychmiast zapewnić bezpieczeństwo ofierze przemocy? Bo możemy wyprowadzić tego sprawcę z domu, zabezpieczyć go, tej osoby, ale co później? Czy ta osoba jest chroniona w jakiś sposób i w jaki sposób ona to może zrobić? Bo istnieją jakieś ośrodki w Radomiu.
Tak. Dokładnie, pani redaktor. Po pierwsze, osoba, która jest sprawcą przemocy, oprócz tego nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, czyli de facto mieszkania, może liczyć na to, że zostanie wobec sprawcy przemocy orzeczony zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym, a także zakaz zbliżania się do niego. To są daleko idące środki. Oczywiście w tej chwili myślimy o tym, że no ale tak naprawdę nie daje nam to realnej ochrony. Pragnę się z taką tezą nie zgodzić, ponieważ oczywiście nawet z pojawiających się co pewien czas spraw medialnych słyszymy o rażących wypadkach, gdzie sprawca przemocy narusza porządek prawny w taki sposób, który we wszystkich nas wywołuje w pierwszej kolejności chęć takiej niezdrowej odpłaty i ukarania go ponad miarę. Ale w praktyce, zarówno adwokackiej, jak i to moje doświadczenia z praktyki sądowej wskazują, że taki zakaz kontaktowania i zakaz zbliżania się to dużo. Co więcej, jeżeli sprawca takiej przemocy nie respektuje tych zakazów, to prokurator może wystąpić do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a więc środka najdalej idącego, który wiąże się z osadzeniem sprawcy praktycznie w trybie natychmiastowym w więzieniu. Co więcej, warto pamiętać, że tymczasowe aresztowanie jest odbywane w całkiem innych rygorach niż zwykła kara pozbawienia wolności. To znaczy taki sprawca ma ograniczone prawo do widzeń, nie może telefonować, więc jest to naprawdę nie tylko dolegliwe do sprawcy i daje czas na przemyślenie, ale pozwala, aby ofiary przemocy powoli weszły na drogę odzyskiwania spokoju, a to bardzo istotne.
Czy ofiara, zgłaszając, że cały czas jest nękana przez swojego oprawcę, może liczyć na to, że szybko zostaną podjęte te działania? Bo czasami może to trwać, tak? Ofiara na nas już tam gdzieś czyha, cały czas gdzieś nam dokucza, cały czas nawet jeżeli nie może się zbliżyć, to chociaż z daleka, ale psychicznie gdzieś męczy. I ta osoba to zgłasza. Szybko podejmowane są te środki?
Z reguły tak. O ile chyba powszechną jest w tej chwili wiedza społeczeństwa na temat tego, że w policji istnieją braki kadrowe, a to w sposób naturalny przekłada się na pewnego rodzaju skuteczność, to przestępstwa przeciwko osobom najbliższym są ścigane, mogę powiedzieć, praktycznie natychmiast. Nie spotkałem się w swojej ponad 10-letniej praktyce zawodowej z tym, aby policjant, oficer dyżurny nie zadysponował policjantów na interwencję, kiedy zgłaszana jest przemoc w rodzinie. Co więcej, że istnieje taka procedura jak procedura niebieskiej karty. I o ile ta procedura przez nas, adwokatów, czasami traktowana jest po macoszemu, to nie można jej całkowicie wyrugować i pominąć. Jeżeli ktoś nie czuje się wystarczająco na siłach do tego, aby samemu zacząć toczyć bój, czasami również, co dostrzegam ze swojej praktyki zawodowej, istnieje taka wewnętrzna bariera, mogę nawet powiedzieć obawa przed wezwaniem policji, to warto wtedy skorzystać z procedury niebieskiej karty, bo pewne rzeczy po przedstawieniu nam sytuacji, która dzieje się w dużo bardziej komfortowej sytuacji, aniżeli podczas interwencji policji na gorąco, ta procedura zostanie wdrożona i to komisja, która proceduje, podejmie za nas szereg działań.
Bardzo często do agresji dochodzi w małżeństwach i jednym z takich skutków jest rozwód. Czy w sprawach rozwodowych, w których występuje przemoc, sąd patrzy na sytuację inaczej? Jak to wpływa na orzeczenie?
Oczywiście, że tak. To znaczy musimy pamiętać, że przede wszystkim skazujący wyrok karny wiąże sąd cywilny, czyli wiąże sąd rozwodowy. W praktyce, jeżeli mamy współmałżonka winnego i skazanego za przestępstwo przeciwko osobie najbliższej, to takie skazanie o wiele upraszcza sprawę rozwodową. Przy czym musimy pamiętać o jednej rzeczy, że nosząc się z zamiarem rozwodu, musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeństwa. To znaczy, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza rozkład więzi na trzech płaszczyznach. To znaczy, więź emocjonalna, małżonkowie nie mogą już się kochać, przy czym no, jeżeli sprawca deklaruje, że on nadal żywi miłość, to w niczym nie przeszkadza do tego, aby sąd rozwiązał małżeństwo. Dwa, musi dojść do rozpadu więzi gospodarczej, to znaczy nie funkcjonuje rodzina w takim dobrze pojętym tego słowa znaczeniu. Małżonkowie trochę zaczynają żyć jak współlokatorowie na studiach, a nie jako osoby najbliższe dla siebie. No i trzecia kwestia to kwestia związana z pożyciem małżeńskim rozumianym sensu stricte. Warto też pamiętać o tym, że trwały rozkład pożycia małżeńskiego, jak mawiali przedwojenni komentatorzy prawa rodzinnego, winien być poprzedzony odpowiednim czasem. Jeżeli w tej chwili pojawiła się u Was myśl, że to strasznie długo, że może zaczekam, to nie, ponieważ musicie być świadomi, że wymiar sprawiedliwości jest ogromnie przeciążony i nie wchodząc tutaj w powody i przyczyny takiego stanu rzeczy, bez wątpienia oczekiwanie na rozwód może potrwać. Czasami zdarza się przy pozytywnym rozwoju zdarzeń, że pierwsza sprawa rozwodowa jest wyznaczana już po 3 miesiącach, ale skończenie postępowania rozwodowego na pierwszym terminie to raczej optymistyczny scenariusz. Należy rozpoczynać postępowanie rozwodowe tak, aby po upływie określonego czasu to wszystko nam się spięło w taki stan rzeczy, który zagwarantuje nam bezpieczeństwo i święty spokój.
No i chyba tymi słowami zakończymy naszą rozmowę. Jedynie jeszcze mogę dodać, że na pewno będzie tutaj wsparcie psychologiczne też ważne dla takich rodzin, ale to już w osobnym temacie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był adwokat Mikołaj Wachowicz, właściciel kancelarii Wachowicz Adwokaci i Radcowi Prawni, a także rzecznik Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Dziękuję, do usłyszenia.